Gość popołudniówki.
Kłaniam się Państwu z Gorzowskiego Studia Popołudniówki Radia Zachód. Dziś moim gościem jest pan dr Marcin Cywiński, ekonomista z Akademii Jakuba Sparodyża. Witam pana.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, umówiliśmy się z panem na rozmowę wyjaśniającą o projekcie PiS-u zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS, ale dynamika wydarzeń w naszej polityce jest taka, że ten projekt został już wycofany, ale jednocześnie czytam wypowiedzi prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że wycofanie go, tego projektu nie oznacza, że od niego odstąpiliśmy. Mało tego, pojawiły się również projekty lewicy w tej materii. Na czym to polega? Proszę łaskawie wyjaśnić naszym słuchaczom, bo to są dosyć skomplikowane obliczenia, mam wrażenie.
Czy 30-krotność ZUS-u nawiązuje do składek, które odkładają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoby najbardziej czy najlepiej zarabiające? Generalnie 30-krotność odnosi się do tej składki ustalanej od minimalnego wynagrodzenia, czy prognozowanego minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Na dzień dzisiejszy wynosi to około 12 tysięcy złotych, czyli osoby, które odkładają na ZUS więcej ze swojej pensji niż 12 tysięcy złotych, dzisiaj już nie muszą więcej tego, więcej odkładać. Natomiast zniesienie tego limitu powoduje, że niezależnie od tego, ile zarabiamy, te osoby będą musiały więcej płacić do składki ZUS-u.
Ale chętnie zapłacą niektórzy.
Oczywiście, no każdy chętnie zapłaci do ZUS-u, dlatego że...
No nie bardzo, ale ci najniżej zarabiający to nie bardzo.
No jeżeli mówię o osobach, które najwięcej zarabiają, to zasada mówi w ten sposób, że jeżeli odłożę dzisiaj więcej w ZUS-ie, to w perspektywie późniejszej emerytury dostanę znacznie więcej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast jest to oczywiście ryzykowne z punktu widzenia państwa, dlatego że dzisiejsze zwiększone przychody spowodowane jakby zniesieniem tego limitu 30-krotności ZUS-u spowoduje, że te osoby, które będą przechodzić na emeryturę, a płaciły tą większą składkę, będą musiały otrzymać większą emeryturę. I co wtedy?
No właśnie, pojawiało się pojęcie budżet w pańskiej wypowiedzi. Budżet bez deficytu, zapowiedział rząd.
Tak.
I w związku z tym ten projekt miał uzupełnić pewną pulę, prawda, do tego budżetu. Ja gdzieś wyczytałem około 7,1 miliarda złotych.
No, rząd jest dzisiaj w dość trudnej sytuacji, dlatego że złożył obietnicę pierwszego w historii budżetu bez deficytu. No i w tej chwili bardzo trudno jest
tą
obietnicę spełnić. No, dokładnie. No, szukamy na siłę środków, które pozwolą tą deklarację zrealizować. No i ta 30-krotność, czy zniesienie tej 30-krotności ZUS-u mogłoby w tym bardzo pomóc. Natomiast no niestety trzeba pamiętać o tej perspektywie. Dzisiaj nam pomoże, natomiast za kilkanaście lat trzeba będzie się z tego rozliczyć i wtedy będzie to ogromny problem dla budżetu państwa.
Ale pomijmy wobec tego te aspekty polityczne, które spowodowały wycofanie tego, bo one były oczywiście tego projektu. Spróbujmy na budżetowe spojrzeć tak z bliska. Gdyby te miliardy wpłynęły, to dałoby się ten budżet zamknąć bez
deficytu?
Myślę,
że jest duża szansa, że udałoby się budżet zamknąć bez deficytu. Oczywiście tam jest kilka zabiegów księgowych.
To są prognozy, prawda?
Oczywiście wszystko odnosi się do prognoz, bo nie wiemy dokładnie, jak będzie. No mamy dzisiaj na horyzoncie symptomy już spowolnienia gospodarczego. Jest mowa o tym, że nasze PKB również troszeczkę będzie obniżone.
Daj Boże zdrowie, jedno z najwyższych w Europie, prawda?
Oczywiście, no mamy się czym chwalić.
Mówimy o rządzie sukcesu.
No to z tym bym polemizował, bo to...
Na zewnątrz liczy się na przykład PKB. Wszystkie instytuty zewnętrzne chwalą Polskę pod niebiosa.
Oczywiście, natomiast nie możemy oglądać samego opakowania. Musimy zwrócić uwagę na to, jak zbudowany jest PKB i o tym wielokrotnie w naszych audycjach o tym mówiłem, jakie są składniki PKB, prawda? I dzisiaj mamy dużą konsumpcję, natomiast inwestycje przedsiębiorstw mamy bardzo ograniczone. I teraz jeżeli...
Tam leżą takie setki miliardów.
No tak, no dużo środków finansowych przedsiębiorstwa trzymają na swoich kontach, bo boją się tego, co będzie jutro, a wiedzą o tym, że muszą się przygotować na nadchodzący kryzys, tak? Bo ta koniunktura mimo wszystko wpływa na naszą gospodarkę i raz jest lepsza, raz jest gorsza. No, w tej chwili będzie troszeczkę gorsza.
Panie doktorze, wróćmy do tego, do tej 30-krotności. Dlaczego 30-krotność akurat?
Tak było ustalone, jakby taki racjonalny wskaźnik, prawda, żeby wprowadzić pewien limit składek na ZUS. Oczywiście to był bardzo pragmatyczny limit z uwagi na to, że jeżeli będziemy więcej zabierać składek na
z perspektywicznym
zakładu,
myśleniem, dobrze, to czytam, co pan...
Tak, oczywiście. Dzisiaj zabieramy te 30 do 30 składek na ZUS tylko po to, żeby zabezpieczyć przyszłe oczekiwania składkowiczów do wysokiej emerytury, prawda? Więc jest to taki racjonalny wskaźnik. Natomiast jeżeli go zniesiemy, to narażamy się na pewne konsekwencje i to dość znaczne.
W pewnym sensie zarysowanie emerytury maksymalnej.
No tutaj nie ma tak naprawdę limitu emerytury maksymalnej.
Jeśli jest 30-krotność?
A jeżeli mamy dzisiaj 30-krotność?
Bo to wraca, rozumiem.
To tak, jak najbardziej. Jeżeli mamy limit,
nie można więcej
ustalamy,
dostać.
Tak, ustalamy emeryturę maksymalną. Natomiast jeżeli zniesiemy, no to tu mamy dowolność, tak? Kto ile będzie składał, kto ile odda składek, taką będzie miał emeryturę.
I będzie miał rację, będzie słusznie żądał.
Oczywiście,
bo płacił.
Jak najbardziej.
Bo pojawił się właśnie, ja wcześniej wspomniałem, pojawiły się projekty, właściwie zapowiedzi projektów lewicy w tej materii, między innymi właśnie emerytury maksymalnej. To ma dzisiaj sens, czy już nie?
Z punktu widzenia ekonomicznego, jak najbardziej. Tak, bo jeżeli ustalamy pewne limity, to możemy wykorzystywać te dane empiryczne do wszelkich prognoz tego, co zdarzy się w przyszłości. Natomiast jeżeli nie mamy tego limitu, no to trudno nam przewidywać, jakie będą wpływy, prawda? I jakie będą potrzeby wydatkowania naszych środków. A więc te dane empiryczne w takim przypadku są dla nas jako ekonomistów bardzo potrzebne.
Wyczytałem gdzieś, że około 360 tysięcy ludzi miałby dotyczyć ten projekt wycofany, przypomnę.
Tak, no 350-360 tysięcy.
No tak, to też są
kalkulacje, dokładnie. No to zaznaczamy, no jest to na razie projekt wycofany, natomiast co z nim będzie? No pan sam redaktor zaznaczył, że są inne formacje na scenie politycznej, które chcą jednak ten...
No ale umówmy się, że projekt lewicy raczej bez szans w parlamencie. Bez poparcia PiSu na przykład.
Jestem ekonomistą, więc
postaram
się do tego nie odnosić.
Zostawmy politykę w spokoju wobec tego.
Politolodzy będą bardziej biegli w tej.
Wobec tego wróćmy do budżetu. Skąd w takim razie te 7 czy 5 w różnych innych wersjach miliardów rząd weźmie, żeby ten budżet był zrównoważony naprawdę? I bez to pierwszy raz w historii, przypomnijmy, to byłoby osiągnięcie niebywałe.
Zgadza się. Znaczy, no, najprostszą sytuacją, którą rząd może zrobić, to wziąć po prostu kredyt, zadłużyć się po raz kolejny, na przykład u banków, emitując obligacje. Natomiast to też jest pewne, to też duże ryzyko, dlatego że no, jeżeli weźmie kredyt, no to musi mieć świadomość tego, że za pewien czas
znowu
musimy to spłacić.
Tak. Więc... Ale od pierwszego wzrasta, to też jest projekt oczywiście, wzrasta akcyza na papierosy i alkohol. Będzie ktoś protestował?
Czy ktoś będzie protestował? Myślę, że nie. Myślę, że tutaj nie ma takiej
nie ma
potrzeby.
Odważnych?
No z jednej strony nie ma odważnych, natomiast z drugiej strony nie ma takiej potrzeby, dlatego że akurat tutaj jest z jednej strony i czynnik ekonomiczny i taki czynnik no, czy psychologiczny, czy zdrowotny, bo przynajmniej z założenia mówimy, że wzrost akcyzy ma powodować no, ograniczenie ilości spożycia alkoholu przez Polaków.
Oczywiście bajdurzenie swego rodzaju, prawda?
Znaczy ja się obawiam, że może to być bodziec dla szarej strefy, tak? Że jeżeli ten, no mimo
bo
wszystko
tam jest.
Produkt będzie droższy, to konsumenci będą szukać produktów alternatywnych.
Mafia amerykańska wyrosła na prohibicji właśnie. Ale tu o prohibicji nie może być mowy. Z kolei pamiętam, jak kpiliśmy sobie, że patriota dużo pije i dużo pali, bo to wszystko idzie do budżetu, a później idzie na leczenie alkoholików, prawda, i rozedmy płuc i innych.
Zgadza się. Ja jestem zwolennikiem edukacji przede wszystkim, a dopiero później wprowadzania nakazów, zakazów, prawda, podatków i tego typu rozwiązań. Myślę, że w większości przypadków, oczywiście no nie jestem tutaj socjologiem, żeby się wypowiadać jako specjalista, ale jestem przekonany, że nawet to podniesienie akcyzy nie spowoduje tutaj jakichś znaczących
poprawek. 10% to nie dotkliwe.
Może spowodować no, częściowe uleczenie budżetu, prawda, dodatkowymi wpływami do tego budżetu.
Panie doktorze, na koniec jeszcze pańska opinia w sprawie tej 30-krotności, zniesienia limitu 30-krotności, przypomnijmy. To wróci ten projekt, czy nie wróci?
Czy on będzie wracał, bo to jest też taki projekt, który jest no, taki bardzo popularny politycznie. Natomiast
i szybko przyniesie zyski.
Tak, natomiast z punktu widzenia ekonomisty i takiego myślenia w perspektywie jest to bardzo ryzykowny projekt. Ja jako ekonomista nie znosiłbym limitu, zostawiłbym tak jak jest, dlatego że potencjalne żądania składkowiczów w przyszłości mogą totalnie zrujnować kasę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a przy okazji kasę rządową.
I tak też uczynili rządzący. Bardzo dziękuję. Gościem popołudniówki Radia Zachód był dr Marcin Trzywiński, ekonomista z Akademii Jakuba z Paradyża. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
A przy okazji niejako zapraszamy na komentarz ekonomiczny do expose premiera Mateusza Morawieckiego już w najbliższą sobotę o 12:20 do politycznej dogrywki, którą dla Państwa przygotowuję. Kłaniam się.